Dzisiaj taki temat, bardzo życiowy, który nie raz, nie dwa już się przewijał w naszych rozważaniach przez te wszystkie lata. Natomiast ja dzisiaj chciałem przypomnieć taką pewną kwestię i też dwa ciekawe wydarzenia, znane. Ale też chciałem na nie spojrzeć z pewnej tak wybiórczo, na pewną kwestię w tych wydarzeniach i zastanowić się nad ich konsekwencjami i jakimiś wnioskami dla nas. A taka motto dzisiejszego rozważania to jest Księga Przysłów, 18 rozdział, 13 werset. Ktoś przeczyta? Dobra.
Kto odpowiada za nim, by słucha, ujawnia głupotę i ściąga na siebie hańbę.
To przysłowie mówi, że mądrze jest wysłuchać, zanim osądzisz. Mądrze jest wysłuchać, zanim osądzisz. To tak w skrócie, takie przysłowie, tak. Natomiast ja chciałem, żebyśmy sięgnęli do Księgi Jozuego. To jest pierwsza historia, to jest rozdział 22. My się skupimy na krótkim fragmencie od 15 do 18 wersetu, ale ja, żeby nie czytać całego rozdziału, to naświetlę wam tą historię. Kiedy skończyły się pierwsze podboje ziemi obiecanej, zgodnie z umową, jaka panowała między synami Rubena, Gada i połowy Manasesa z pozostałymi braćmi, rodami, bo już ci bracia nie żyli, tak, ale to ich rody. Była umowa, że dopóki nie każdy ród swojej ziemi nie zdobędzie, czyli te wojny pierwsze nie zostaną wygrane, to dotąd Rubenici, Gadyci będą razem z pozostałymi Izraelitami walczyć. Także ci, że tak jak pamiętacie, opowiadaliśmy sobie wcześniej o tym, że oni będą razem walczyć o te ziemię, że nie zostawią ich, ale będą jednym, jak gdyby jednością, będą jak rodzina, że nie opuszczą ich. Ale ten czas się skończył, tak? I przyszedł moment, kiedy Rubenici, Gadyci i połowa Manasesa mogli wrócić do swoich ziem na wschód od Jordanu, bo pamiętacie, że to były ziemie na wschód od Jordanu. Tak na marginesie chciałem zwrócić na to uwagę, że jeżeli patrzymy na dzisiejszy Izrael, to nie wiem, czy zauważyliście, ale tam, gdzie mieszkali Gadyci, Rubenici i Manasesyci, połowa plemienia, to dziś mamy Jordanię. Zachodni, wschodni brzeg Jordanu nie należy do Żydów. Jedyne, co udało im się odbić, to wzgórza Golan. A to są tereny Izraela. Duża część Jordanii to są tereny Izraela. A jak one się dostały w ręce Jordanii? A to był akt polityczny. Ponieważ jak się rodziło państwo Izrael, to trzeba było jakoś udobruchać część Arabów, bo oni nie byli jednomyślni, i te tereny zostały przyznane Arabom, oczywiście nie za zgodą Izraelitów. To było tuż po II wojnie światowej, kiedy tam się toczyły walki, kiedy Izrael walczył o swoje ziemie, które niby dostał, ale musiał o nie zbrojnie walczyć przeciwko Arabom. Bardzo ciekawa historia, w ogóle historia współczesna Izraela, tego jak to się wszystko toczyło, jeszcze przed II wojną światową i tuż po II wojnie światowej. Ta historia powstawania państwa Izrael jest bardzo ciekawa i jak kogoś to interesuje, jest bardzo dobra książka Pokój z widokiem na wojnę Geberta, Konstantego Geberta, który bardzo bardzo obrazowo to wszystko opisuje. To tak na marginesie. Pamiętajmy, te ziemie, na które wrócili, należały do Izraela i choć dzisiaj nie są w rękach Izraela, to do nich powinny należeć. I oni wrócili. I kiedy wrócili, to po swojej stronie postawili ogromny ołtarz. I ta informacja o zbudowaniu ołtarza dotarła do pozostałych rodów, które były po zachodniej stronie Jordanu. I gdy oni się o tym dowiedzieli, od razu zgromadzili się na wojnę. Od razu zdecydowali, że będzie wojna z nimi, ponieważ oni dopuścili się bałwochwalstwa. Nikt ich nie pytał. Nikt nie pojechał. Decyzja została podjęta. To bałwochwalstwo. Wszyscy się zgromadzili, ale zanim wyruszyli na wojnę, to uznali za słuszne poinformować Gadytów, Rubenitów i połowę Manasesa, że takie coś ma miejsce i dlaczego ta wojna będzie miała miejsce. I czytamy o tym w 15 do 20 wersetu tego rozdziału, gdy się tam ci naczelnicy przyjechali na spotkanie, tak? Izraelici wydelegowali naczelników rodów, bardzo znamienitych ludzi, takie osoby, które cieszyły się poważaniem, i oni przyjechali na takie spotkanie. I co jest ciekawe, przemówili pierwsi. Nie zapytali ich, dlaczego to zrobiliście? Co się stało, żeby wysłuchać? Nie. Oni powiedzieli pierwsi. Oskarżyli Gadytów, Rubenitów i połowę Manasesa o odstępstwo, o bunt na podobieństwo tego, który był w Peor i tego, który popełnił Akan z rodu Judy. Oskarżyli ich o bunt, o to, że ten ołtarz jest kopią tego ołtarza, który już był przy namiocie, tak? Zgromadzenia po zachodniej stronie Jordanu. I gdy skończyli swoją przemowę, wtedy odezwali się synowie Rubena. I przeczytajmy sobie od 15 do 18 wersetu najpierw.
Ci przyszli do synów Rubena, synów Gada i połowy pokolenia Manasesa do ziemi Gilead i powiedzieli do nich: tak mówi całe zgromadzenie Pana. Cóż to za przestępstwo, którego się dopuściliście wobec Boga Izraela, że odwróciliście się dziś od Pana, budując sobie ołtarz, aby zbuntować się dziś przeciw Panu? Czy mało nam nieprawości popełnionej w Peor, z której nie jesteśmy oczyszczeni po dziś dzień, a za którą na zgromadzenie Pana spadła plaga? Że wy dziś odwróciliście się, żeby nie pójść za Panem? A ponieważ buntujecie się dziś przeciw Panu, jutro On rozgniewa się na całe zgromadzenie Izraela.
Bez komentarza. Dopuściliście się przestępstwa. Kiedy skończyli swoją przemowę, odezwali się synowie Rubena, Gada i połowy Manasesa. I czytamy od wersetu 21 do 20. Chwileczkę, zaraz powiem. Do 29. Proszę bardzo.
Wtedy synowie Rubena, synowie Gada i połowa pokarmia Manaseseta odpowiedzieli naczelnikom nad tysiącami Izraela. Pan Bóg Pan, Bóg Bogów, Pan, Bóg Bogów, On wie, Izrael też się dowie, jeśli stało się to przez bunt albo przez przestępstwo przeciw Panu, niech nas dziś nie osądzi.
Oszczędzi.
Nie oszczędzi, przepraszam. Niech nas dziś nie oszczędzi. Jeśli zbudowaliśmy sobie ołtarz, aby się odwrócić od Pana i aby składać na nim całopalenia i ofiary pokarmowe lub pojednawcze, to niech Pan to rozezna. Czy nie zrobiliśmy tak raczej z obawy przed tym, że w przyszłości wasi synowie powiedzą naszym synom: cóż wy macie wspólnego z Panem, Bogiem Izraela? Bogiem Izraela? Oto Pan ustanowił Jordan granicą między nami a wami. Synowie Rubena i synowie Gada, nie macie udziału w Panu. W ten sposób wasi synowie odwrócą naszych synów od bojaźni Pana. Dlatego powiedzieliśmy: uczyńmy tak i zbudujmy sobie ołtarz, nie do całopaleń, ani do innych ofiar, lecz aby był świadkiem między nami a wami i między naszymi pokoleniami po nas, i abyśmy służyli Panu przed Jego obliczem w naszych całopaleniach, ofiarach pokarmowych i ofiarach pojednawczych. Aby w przyszłości wasi synowie nie powiedzieli naszym synom: nie macie udziału w Panu. Powiedzieliśmy więc: gdy w przyszłości tak powiedzą nam albo naszemu potomstwu, wtedy odpowiemy: patrzcie na podobieństwo ołtarza Pana, który wznieśli nasi ojcowie, nie dla całopaleń, ani dla innych ofiar, ale żeby był świadkiem między nami a wami. Nie daj Boże, żebyśmy mieli buntować się przeciw Panu i odwrócić się dziś od Pana, budując ołtarz do całopaleń, ofiar pokarmowych i innych ofiar poza ołtarzem Pana, naszego Boga, który znajduje się przed Jego przybytkiem.
Tak.
Trochę wyjaśniło.
I nagle się okazało co?
Że nie budowali tego ołtarza dla całopaleń, tylko dla świadectwa.
Na świadectwo, dla pamięci.
Tak. Oni wyjaśnili, że nawet im przez głowę to nie przeszło. No tak, ale padło oskarżenie. I nagle się okazuje, że ono co? Miało jakiekolwiek podstawy? Na czym się opierało?
Na domysłach.
Na domysłach. To oni tak uznali, bo coś tak wyglądało. A okazało się, że to, co widzieli, nie było tym, czym było.
Pozory.
Nie, no z pozoru coś tak wyglądało, no. Ale krótsza byłaby ta rozmowa, gdyby tylko ci powiedzieli, o co chodzi. No i czytajmy od 30 do 34. Jak się zachowali?
A gdy kapłan Pinchas, naczelnicy zgromadzenia i przełożeni nad tysiącami Izraela, którzy z nim byli, usłyszeli słowa, które mówili synowie Rubena, synowie Gada i synowie Manasesa, uznali je za słuszne. I Pinchas, syn kapłana Eleazara, powiedział do synów Rubena, synów Gada i synów Manassesa: dzisiaj przekonaliśmy się, że Pan jest pośród nas, bo nie dopuściliście się tego przestępstwa przeciw Panu i wyzwoliliście synów Izraela z ręki Pana. Wtedy Pinchas, syn kapłana Eleazara oraz naczelnicy powrócili od synów Rubena i od synów Gada z ziemi Gilead do ziemi Kanaan, do synów Izraela i zdali im sprawę. I spodobało się to synom Izraela. Synowie Izraela błogosławili Bogu i nie mówili więcej o wyruszeniu przeciw nim na wojnę, by zniszczyć ziemię, w której mieszkali synowie Rubena i synowie Gada. Synowie Rubena i Gada nazwali ten ołtarz Ed, mówiąc: świadkiem będzie między nami, że Pan jest Bogiem.
Mm-hmm. Tak, jak się zachowali ci, którzy przyjechali?
Przyjęli usprawiedliwienie.
A kto się usprawiedliwiał?
W sensie wytłumaczeń.
No właśnie.
Zdali im sprawę.
Wyjaśnienie przyjęli. Natomiast tam się nikt nie musiał usprawiedliwiać, bo nikt nic złego nie zrobił. Po stronie gadytów, rubenitów i manasesytów. Teraz tylko pytanie, czy dobrze się zachowali ci, którzy do nich przyjechali? Czy to, co zrobili, było gorliwością czy nadgorliwością? Przemyślane czy pochopne? Czy przyznali się do tego, czy nie? Na to chciałem zwrócić uwagę. Bo ta lekcja jest lekcją historyczną, ale pokazuje też różne postawy. Kolejna historia, zanim wyciągniemy wnioski, jest zapisana w pierwszej księdze Samuela, pierwszy rozdział, od 10 do 18 wersetu.
A ona z goryczą w duszy...
Anna, dodam, Anna. Niepłodna Anna.
Pierwszy Samuela, jeden od 10.
Pierwszy rozdział, pierwszy Samuela.
A ona z goryczą w duszy modliła się do Pana i strasznie płakała. I złożyła ślub, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na utrapienie swojej służącej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz swojej służącej, ale dasz swej służącej męskiego potomka, wtedy oddam go Panu na wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy. A gdy długo modliła się przed Panem, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna mówiła w swym sercu i tylko jej wargi się poruszały, ale jej głosu nie było słychać. Heli sądził więc, że jest pijana. I Heli powiedział do niej: jak długo będziesz pijana? Wytrzeźwiej od swego wina. Anna zaś odpowiedziała: nie, mój panie, jestem kobietą utrapionego ducha. Nie piłam ani wina, ani mocnego napoju, lecz wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służącej za kobietę Beliala, gdyż z nadmiaru troski i smutku aż dotąd mówiłam. Wtedy Heli odpowiedział: idź w pokoju, a niech Bóg Izraela spełni twoją prośbę, którą zaniosłaś do Niego. I powiedziała: niech twoja służąca znajdzie łaskę w twoich oczach. I ta kobieta poszła swoją drogą i jadła, a jej twarz już nie była smutna.
Tak, mamy tu kolejną historię, kiedy Anna modli się z głębi duszy do Pana, smutna, ponieważ prześladowana przez drugą żonę, jak on się nazywa?
Elkany.
Poniżana ze względu na brak potomstwa. Była niepłodna. I modli się do Pana, składa ślubowanie i co robi Heli? Co robi w tym czasie Heli?
Przygląda się.
Przygląda się jej dłuższy czas. Przygląda się. I w końcu po takim dłuższym przyglądaniu co uznał?
Że jest pijana.
Widzi, że usta się ruszają, ale głosu nie słyszy.
Podchodzi i
stwierdza od razu fakt.
Od razu stwierdza fakt. Nie pyta. Nie zaczyna rozmawiać z nią. Jak człowiek jest pijany, to jak zaczyna odpowiadać, to słychać, że mu się język bełkocze. No, pijanego można rozpoznać. Nie, Heli przychodzi od razu z oskarżeniem, bo on popatrzył, zobaczył i on wie. Okazuje się, że ma rację czy nie?
Nie ma.
Nie ma racji. Czy Anna mówi, że bezpodstawnie ją oskarżył, robi mu wyrzuty? Nie. Wytłumaczyła, że nie jestem pijana. Po prostu wylałam moją duszę przed Panem. A Heli mówi, przepraszam Cię.
Nie.
Nie. To są ciekawe historie, ponieważ ani w jednej, ani w drugiej nie mamy przeprosin tych, którzy fałszywie oskarżyli. Bo wiedzieli lepiej. Bo oni już ocenili, wydali sąd. Ponieważ według ich mniemania jest tak się rzeczy mają. A te rzeczy tak się nie miały. Popatrzcie na pierwszą historię, wersety 30-34. Tam mamy 33 werset. I spodobało się synom Izraela. Synowi Izraela błogosławili Boga. Za co? Błogosławili Boga. Za co oni błogosławili Boga? Przeczytajcie dalej. Jak wam się wydaje? Za co oni błogosławili Boga? Za co? Za swój wyjazd na Rubenitu? Za co?
Że nie dopuścili się przestępstwa przeciw Panu i wyzwolili synów Izraela z ręki Pana. To w 31. Hmm?
Co spodobało się?
Przeciw nim na wojnę.
Co spodobało się synom Izraela?
Zniszczyć ziemię, w której mieszkali.
Czy swoim braciom?
No tak. Spodobało im się to, że to nie było przestępstwo.
I wyzwoliliście Izraela z ręki Pana. Że nie planowaliście nic złego. A kiedy oni byli w ręku Pana? Przecież to jest wszystko domniemanie. To jest próba usprawiedliwienia się. Ani w sekundzie, zgodnie z tym, co jest napisane, ani w sekundzie nie byli zagrożeni, ponieważ ten ołtarz od początku nie był budowany z taką motywacją. Nie nastąpiła w międzyczasie zmiana przeznaczenia ołtarza. Oto ołtarz został wybudowany dla bałwochwalstwa, ale w związku z tym, że to jest złe, no to żeby go nie rozwalać, to zmieńmy jego przeznaczenie. Nie. Więc o jakim zagrożeniu tutaj mówimy?
Wyimaginowanym.
Wyimaginowanym. Ale inaczej trzeba by było powiedzieć, przepraszamy was, bracia, że fałszywie was oceniliśmy. Chwała Panu. Nagle ten ołtarz, który był zły, jest dobry. Pan Jezus powiedział bardzo mądre słowa w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 24 wersecie. Tam jest kontekst bardzo ciekawy. Ewangelia Jana, 7 rozdział.
Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwym sądem.
Tak, ale chciałbym, żebyście zobaczyli kontekst. Od 15 wersetu.
I dziwili się Żydzi, mówiąc, skąd on zna pismo, skoro się nie uczył? Odpowiedział im Jezus, moja nauka nie jest moją, ale tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce wypełniać jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie. Kto mówi z samego siebie, szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy i nie ma w nim niesprawiedliwości. Czy Mojżesz nie dał wam prawa, a żaden z was nie przestrzega prawa? Dlaczego chcecie mnie zabić? Odpowiedzieli ludzie, masz demona, kto chce cię zabić? Jezus im odpowiedział, jeden uczynek spełniłem, a wszyscy się temu dziwicie. Przecież Mojżesz dał wam obrzezanie, nie jakoby było od Mojżesza, ale od ojców. A w szabat obrzezujecie człowieka.
Jeśli człowiek przyjmuje obrzezanie w szabat, aby nie było złamane prawo Mojżesza, to dlaczego gniewacie się na mnie, że w szabat całkowicie uzdrowiłem człowieka? Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwym sądem.
Pamiętacie? Jezus uzdrowił człowieka przy sadzawce. To miało miejsce w święto, w szabat. I Jezus został oskarżony na podstawie czego? Na podstawie czego został osądzony? Nie na podstawie faktów, a na podstawie tego, jak oni uznali, ci, którzy oskarżali go. To według nich Jezus jest przestępcą, ponieważ w szabat uzdrowił człowieka. A Jezus im tłumaczy, że nie sądźcie z pozorów. Sprawdźcie w prawie, że nie popełniłem grzechu. Nie sądźcie po pozorach. Sądźcie sprawiedliwie, uczciwie. Nie przez okulary własnych poglądów. Nie przez własne wymysły. Nie przez własne to, jak ja to uważam. Bo czasami jest tak, że pozory mylą. Zanim wydasz wyrok, wysłuchaj, co człowiek ma do powiedzenia, ten, który, o którym chcesz wydać osąd. Wysłuchaj go. Posłuchaj, co ma do powiedzenia. Zadaj pytania. Pomyśl. A potem oceń. Wnioski. Nadgorliwość bardzo dobra, a może nie. Jak to się mówi, lepiej dmuchać na zimne. Dobrze, ale czy w tym dmuchaniu można kogoś krzywdzić? Zanim wyrazisz swoją krytyczną opinię, najpierw wysłuchaj winnego w cudzysłowie, bo może winny nie jest. Żeby stwierdzić o czyjejś winie, trzeba najpierw wysłuchać i dowiedzieć się, co się stało, dowiedzieć się motywacji, bo nie zawsze to, co ten ktoś robi, jest oczywiste. Nie zawsze tak jest. Bywają sytuacje, że coś jest oczywiste. Ale bardzo często nawet te oczywiste rzeczy po bliższym zapoznaniu się mogą się okazać wcale nie takie oczywiste. Pamiętacie przyprowadzoną kobietę przyłapaną na cudzołóstwie? Z pozoru sprawa oczywista. Ale gdy wniknęli w szczegóły, to nikt nie rzucił kamieniem. Dlaczego? Bo się nagle okazało, że sprawa nie jest oczywista. Bo nie ma drugiej strony. Bo jest coś na rzeczy, skoro ci, którzy przyprowadzili ją, złapali ją osobiście na cudzołóstwie, powinni pierwsi rzucić kamieniem, odeszli. Sprawa przy bliższym poznaniu nie okazała się taka oczywista. A z pozoru wydawała się taka oczywista. Zanim wyrazisz swoją krytyczną opinię, najpierw wysłuchaj. Nie oskarżaj, zanim nie upewnisz się, że masz do tego prawo. Po co pytać, skoro wszystko widać jak na dłoni? Co tu jeszcze pytać? Te dwie sytuacje mówią o tym. O co tu jeszcze pytać? Jest ołtarz? Jest.
Jest pijany?
Mam rocze? O co tu pytać? To widać jak na dłoni. A potem okazuje się, że nie widać jak na dłoni. Że to, co widziałeś na dłoni, to nie było takie, jak ci się wydawało, że widzisz. Przecież tego nie można inaczej odebrać. Sprawa oczywista. Trzeba by na pewno. Nie mów, co myślisz od razu. Myśl, co mówisz. To zasadnicza różnica. Nie myśl, co mówisz. Nie myśl, co myślisz, przepraszam. Nie mów, co myślisz. Człowiek mówi, ja co mówię, to myślę. I od razu wszystko, co myśli, to mówi. Nie. Najpierw pomyśl, potem powiedz. Żebyś nie powiedział czegoś głupiego. Nie strzęp języka reprymendą, bo może się okazać, że trafisz kulą w płot. Najpierw zlokalizuj cel i upewnij się, że masz do czego celować. Bo może się okazać, że celu nie ma. On jest mirażem. Więc najpierw upewnij się, że masz do czego strzelać. Uczciwość wymaga sprawdzenia sytuacji. Zwykła uczciwość tego wymaga. Nie bądź pochopny w ocenianiu, czy to pozytywnym, czy negatywnym. Czasami widzimy coś i nam się wydaje, że to jest takie super, takie wspaniałe, ten człowiek, to taki wspaniały człowiek, jaki on jest uczciwy, jaki on jest dobry. A potem się okazuje, że coś tam niekoniecznie tak jest. No ale ja myślałem, on tak to wyglądało. No tak wyglądało, no. No tak wyglądało, ale to działa również w drugą stronę. Nie bądź pochopny w ocenianiu ludzi i sytuacji, bo pozory mogą mylić. Sprawdź. Zapytaj. Poczekaj. Przemyśl. Nie bój się zadawać pytań. Nie bój się wysłuchać. Nie bój się zmienić zdanie, jeśli się myliłeś. Nie wstydź się przyznać się do błędu. Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Masz prawo być omylny. Ale nie uprzedzisz do siebie drugiego człowieka. Zastosowanie. Pewne postawy wam przedstawię, jakie mogą być. Oczywiście jest ich wiele więcej, ja wybrałem kilka. Oceniam, wiem, nie muszę pytać. Oceniam, słucham, bo muszę i tak wiem swoje, czekam aż skończy, jeśli tylko jest możliwość, nie zmieniam zdania. Oceniam i tak po swojemu. Ja i tak zawsze mam rację. Kolejna. Szybko oceniam. Jestem elastyczny w ocenie, jeśli pojawią się nowe informacje. Czyli mogę zmienić zdanie, tak jak tu. Oskarżyli, ale nie, to historia już teraz nie. No dobrze, super, zrobiliście, bracia, rewelacja. Bardzo dobre, cały naród jest szczęśliwy. Nie będziemy z wami walczyć. Ale w ogóle po co wyruszaliście? Nie lepiej było najpierw pojechać i zapytać? Łaskę im zrobiliście, że nie wyruszyliście na wojnę? Czy to by było przeciwko panu? To wy byście byli przeciwko panu. I ostatnia postawa. Patrzę, widzę, słyszę, pytam, wysłuchuję, analizuję, sprawdzam, pytam jeszcze raz, wyciągam wnioski, oceniam. Ponieważ pomyłka to mój błąd. Nie tego, który został niesprawiedliwie oceniony. To nie jego, bo nie on ma problem, ja mam problem. W tych dwóch historiach to nie Gadyci, Rubenici, i połowa Manasesa miała problem. tylko ci, którzy do nich przyszli. W historii z Anną to nie Anna miała problem. Tylko Heli. Bo Anna się modliła do Pana i nie patrzyła w lusterko, czy ona dobrze wygląda i Heli ją dobrze odbierze. Ci, którzy pojechali, powrócili i postawili ten ołtarz, zrobili to w dobrej wierze, z radością w sercu, ku chwale Pana. Tylko nikt ich nie pytał. Patrzę, widzę, słyszę, pytam. Wysłuchuję jeszcze raz, analizuję, sprawdzam, pytam jeszcze raz, wyciągam wnioski i oceniam. Mam czas i daję czas. Ja tyle. Jeśli chcielibyście coś dodać, to bardzo proszę. Starałem się, żeby dzisiaj za długo nie było tak. W treści to chciałem krótko. No może ktoś jeszcze coś chciałby zupełnić, wiedzieć.
Tutaj mi się rzuciło w oczy w tych postawach, że w tych postawach takich wcześniejszych to jest taka droga jak gdyby na łatwiznę, nie? A już w tej postawie ostatniej trzeba trochę włożyć wysiłku. Już trzeba trochę się postarać. Włożyć pracy w to, żeby przeanalizować, przeprosić. Czyli trzeba coś zrobić. I często jest tak, że właśnie, żeby coś dobrego było, to trzeba włożyć trochę wysiłku. Trzeba jakiejś pracy włożyć.
Jeżeli włożysz wysiłek, nie będziesz musiał przepraszać.
No. Właśnie o tym mówię.
Albo nie wyjdziesz na zarozumialca, który zawsze ma rację i wykręca kota ogonem.
Bo tamte postawy są tego typu, że...
Tak.
Już wiem.
To tylko pytanie. Każdy z nas musi przeanalizować, gdzie mu najbliżej. Bo to jest lekcja dla nas. Jacy jesteśmy. Ale to też zderzenie z prawdą o nas samych. Jacy jesteśmy. Na czym nam zależy, na czym nam nie zależy. I tak jest ze wszystkim. Z każdą rzeczą. Bo nikt z nas nie lubi, jak go się bezpodstawnie o coś oskarży, oceni go. A ty to tak i tak. A ten to taki i taki. Ty go znasz? A zjadłeś z nim chociaż łyżeczkę soli? O, to ten to zarozumiały, bo co, bo nie wygłupia się? A ten to swojski, bo co, bo chodzi bez przerwy, dowcipy opowiada, wesołek taki, to on swojski. Niekoniecznie. Wcale tak nie musi być. Ewa pisze, problem w tym, że czasem tak jesteśmy przekonani, że nawet nie widzimy, że może być inaczej. Trzeba się uczyć zatrzymywania się. Tak, trzeba umieć się zatrzymać czasami, ale czasami też nie umiemy się zatrzymać, bo jesteśmy tylko ludźmi. Całe szczęście, że zbawionymi z łaski. Całe szczęście, że jesteśmy zbawieni z łaski. Ale też musimy umieć przyznać się, kiedy popełniliśmy błąd w ocenie czyjejś. Bo kiedy mamy rację, to mamy rację. Sprawa prosta. Ale kiedy nie mamy racji, to umiejmy się przyznać, że nie mieliśmy racji. Bo to nie jest wstyd. Ważne, żeby umieć się zachować. Bo nasza pozycja, przez to, że przeprosimy, nie ucierpi. Korona nam z głowy nie spadnie. czy to będzie Heli, czy to będą Izraelici, czy to będzie ktokolwiek inny, czy to będą faryzeusze, czy to będzie ktokolwiek, to ich pozycja nie ucierpi, a wręcz przeciwnie. Ale po ludzku patrząc, no gdzie ja się przyznam do winy, jak ja będę wyglądał? Jak będzie wyglądał mój wizerunek, jeśli ja powiem, że nie miałem racji? Jak to będzie? Dobrze będzie. To ja tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Pomódlmy się.